Jezus zmartwychwstał.
Alleluja.
Ja się nazywam Magda Grabowska, no i wiecie, ksiądz Roman poprosił, żebym poprowadziła to dzisiejsze spotkanie. Ksiądz Roman się nie omawia, ale wiecie. I też zasugerował temat, no więc będziemy się trzymać tego tematu. Ale zanim to kilka słów na temat tego, kim jestem, co tutaj robię. Niektóre z Was znam, nie znacie, ze spotkań dla zakochanych, ponieważ tutaj razem z mężem od kilkunastu lat prowadzimy spotkania dla zakochanych. Na co dzień razem właśnie z moim mężem prowadzimy coś, co się nazywa służbą rodzinie w ramach takiego chrześcijańskiego, międzywyznaniowego i międzynarodowego ruchu, który do niedawna nazywał się Ruchem Nowego Życia, być może niektóre z Was spotkały. Teraz nazywa się Ruch Chrześcijański MT28. I my właśnie w ramach tego ruchu prowadzimy służbę rodzinie, więc tak na co dzień jesteśmy w tematach małżeństwa, rodziny, narzeczeństwa, zakochanych, rodzicielstwa, w każdym razie wszystkiego tego, co jest związane z taką Bożą koncepcją życia rodzinnego, małżeńskiego. Prywatnie jestem mamą trzech dorosłych synów, mam trzy wspaniałe synowe, sześcioro wnucząt, pięciu pod jedną dziewczynkę, także rozwijam się w tej dziedzinie teraz. Natomiast słuchajcie, taką moją pasją od lat ponad 30 jest takie praktyczne studiowanie Słowa Bożego i mam taki ogromny przywilej prowadzenia różnego rodzaju spotkań, rekolekcji dla kobiet, głównie dla kobiet, i tam razem zastanawiamy się właśnie nad różnymi sprawami dotyczącymi nas, kobiet w Piśmie Świętym, a jednym z takich moich ulubionych tematów to jest poznawanie sylwetek kobiet w Piśmie, kobiet bohaterek Biblii. I zawsze lubię nie sobie wyobrażać. Zastanawiam się nad nimi, zastanawiam się nad ich życiem. Lubię wyobrażać sobie to, jak wyglądały, jak się poruszały, jak się ubierały, jak mówiły, czym żyły. Bo to, że żyły wiele lat temu, to właściwie nie ma znaczenia. To, że inaczej ubierały się niż my, że miały trochę inne zajęcia, to nie ma znaczenia. Bo tak naprawdę serca kobiet zawsze biją tym samym rytmem. I myślę, że gdybyśmy spotkały się tutaj właśnie z tymi dziewczynami sprzed lat, z Sarą, z Rebeką, z Rachelą, Leą, Tamar, Deborą, tak, panią Manoachową, to byśmy się z nimi dobrze porozumiały. Niektóre byśmy lubiły, inne byśmy nie lubiły, ale myślę, że każda z nas znalazłaby dla siebie jakąś taką swoją ulubioną koleżankę wśród tych kobiet. I ja lubię zastanawiać się właśnie nad tym, czego każda z nich może nas nauczyć, czego dobrego, też przed czym ta znajomość z tą kobietą może nas ochronić, przed czym może nas przestrzec, co mogłabym do swojego życia prowadzić dzięki znajomości właśnie z tą kobietą. I dzisiaj jesteśmy jeszcze cały czas w klimacie wydarzeń związanych z Wielkanocą i w tym kontekście spotkamy kobietę, która jest bohaterką dzisiejszych czytań, czyli Maryi Magdaleny. Tak. I właśnie ksiądz Roman zadał ten temat, żebym powiedziała coś na temat Maryi Magdaleny. Więc słuchajcie, spróbujemy. Ale zanim my sobie o niej powiemy, chciałabym, żebyśmy zbudowały pewien taki szerszy obraz tych wydarzeń, które są związane ze zmartwychwstaniem, bo kontekst jest bardzo, bardzo ważny, dziewczyny. Zawsze, kiedy czytacie pismo, to kiedy czytacie jakieś historie, to zawsze zaglądajcie do takiego szerszego kontekstu. I kiedy czytamy te opisy, które są związane ze zmartwychwstaniem, są z tym porankiem zmartwychwstania, kiedy czytamy je u różnych ewangelistów, któraś z Was robiła takie porównanie? Zestawienie tych wydarzeń? Niektóre tak, niektóre nie. Zróbcie to. To jest bardzo fajna przygoda. Możemy odnieść wrażenie, że tam panuje pewien chaos, że jest taka niespójność w niektórych, znaczy w tych opisach, ale kiedy ułożymy je, kiedy spróbujemy sobie wyobrazić to, co się tam działo, to zobaczymy, że tam jednak ta spójność jest, ale pisany opis tych wydarzeń jest tam przedstawiony przez czterech ewangelistów i każdy pisał z troszeczkę innej perspektywy. Też każdy z nich jakby swoje informacje czerpał z innego źródła. I dlatego te opisy eksponują troszkę inne sytuacje. Wiecie, to jest tak jak wyszłybyśmy dzisiaj z tego spotkania i ktoś by was zapytał, jak było na spotkaniu. Każdy z nas powie co innego. Niektórzy powiedzą, a było dużo ludzi. Ktoś powie, a było mniej niż zwykle, nie było księdza Ramiona. A jakaś kobieta coś tam mówiła. Tak? I słuchacz dostanie pełną informację dopiero wtedy, kiedy posłucha kilku albo kilkunastu nas i złoży to sobie do, wiecie, Suzanę do kupy, tak? Też ktoś może powiedzieć, a spotkałam gośkę, potem poszłyśmy na herbatę. Ale na przykład nie doda, że poszłyśmy na herbatę we cztery. I tak właśnie jest z tymi, bo jeszcze były trzy inne, czy dwie inne, tak? I tak jest z tymi opisami sytuacji, która miała miejsce tam w kontekście wydarzeń wielkanocnych. Wróćmy myślami do tamtych dni, tamtych godzin, dziewczyny. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Jest wieczerza, tak, paschalna, coroczna, 14 Nisa. Żydzi spotykali się na pasrze. Potem po końcu całej tej uczty, tej wieczerzy, tej kolacji, Jezus ze swoimi uczniami wychodzi. Śpiewają ostatnie hymny, idą na górę, do Kraju Oliwnego, tam gdzie bywali, tam gdzie mieli zwyczaj bywać. I tam Judasz przyprowadza tych, którzy Jezusa mają pojmać, schwycić. Jest mniej więcej, wiecie, tam 21, 22, może 23 naszego czasu. I wszystko dzieje się bardzo, bardzo szybko. Bardzo szybko po to, żeby informacje jak najpóźniej rozniosły się po mieście. Jezus zostaje schwytany, tak? Zaprowadzony, potem cała ta odbywa się jego nocna pielgrzymka od Annasza do Kajfasza, z powrotem Herod, Sanhedryn dwukrotnie, wreszcie Piłat. Wreszcie ta konfrontacja z Piłatem i rano wyrok zostaje wydany. Piłat rozpoczynał swoje funkcjonowanie, otwierał biuro mniej więcej o godzinie naszej 6 rano, bo wtedy otwierano sklepy, wtedy zaczynało funkcjonować. Też funkcjonowały instytucje. I wyrok zostaje wydany około 12 godziny, w naszej 12, tak, Jezus już zostaje przybity do krzyża. Jak szybko rozchodziły się wiadomości, nie wiemy. Telefony nie bardzo działały, więc można było liczyć tylko na tych, którzy coś zobaczyli, czegoś się dowiedzieli i pobiegli i powiedzieli innym. Ile osób było tam, na wzgórzu, na którym Jezus był krzyżowany, nie wiemy, nie mamy pojęcia. W twierdzy Antonia, w której krzyczano, ukrzyżuj go, mogło być na maksymalnie kilkadziesiąt osób. My czasem wyobrażamy sobie, że to były wielkie tłumy, ale to było maksymalnie kilkadziesiąt osób. I potem tam na wzgórzu Golgoty może też mniej więcej tyle. Ale są tam pewne szczególne osoby. Są tam pewne kobiety. Ja sobie tutaj powypisywałam teksty, żeby tam nie skakać po piśmie, więc będę skorzystała z tego, co tutaj sobie wypisałam z moich karteczek. I z Ewangelii Mateusza i z Ewangelii Marka dowiadujemy się, że było tam kilka kobiet, które przypatrywały się z daleka. I Mateusz pisze tak, były wśród nich Maria Magdalena, Maria matka Jakuba i Józefa oraz matka synów Zebedeuszy. A Marek pisze, przypatrywały się z daleka, między nimi Maria Magdalena, Maria matka Jakuba mniejszego i Józefa oraz Salome. Łukasz w ogóle nie wymienia imion, pisze tylko, że przypatrywały się kobiety. Ale już Jan pisze takie słowa. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. I znów, jak sobie to wszystko tutaj ładnie poukładamy, no to oczywiście okazuje się, że Maria Magdalena, tak, Maria, matka Jakuba i Józefa, matka synów Zebedeusza, która miała na imię Salome, więc jak sobie to wszystko poskładacie, to zobaczycie, kto tam rzeczywiście był. Ale to jest ciekawe, że Mateusz i Marek piszą, że przypatrywały się z daleka i wymienia między nimi Marię Magdalenę, a potem Jan pisze, że Maria Magdalena była pod krzyżem obok matki i siostry matki. No więc spójne czy niespójne? Może to było tak, że stała najpierw z daleka, w jakimś oddaleniu, a potem podeszła. Pod krzyżem mogła stać tylko najbliższa rodzina. Więc Maria, tak? Ciotka. Jak wiem, był tam też Jan. Jan był prawdopodobnie nie bardzo letni. Dzisiaj byśmy powiedzieli niepełnoletni. I być może też tak dosyć krucho wyglądał. W każdym razie pozwolono Janowi z jakiegoś powodu być w pobliżu krzyża. I może już tam właśnie pod koniec krzyżowania, pod koniec, już w momencie też, kiedy Jezus konał, być może Maria Magdalena odważyła się i podeszła. Była razem z nimi, kiedy Jezus umierał. I po ukrzyżowaniu Jezus zostaje złożony do grobu Józefa z Arymatei, ale kobiety nie odchodzą. I znów Mateusz pisze, że Maria Magdalena i druga Maria, czyli to jest tam matka Jakuba i Józefa, pozostały tam siedząc naprzeciw grobu. Marek pisze, że Maria Magdalena i Maria matka Józefa przyglądały się, gdzie go złożono. Łukasz pisze, że kobiety obejrzały grób i w jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa. Po powrocie przygotowały wonności i olejki, lecz zgodnie z przykazaniem zachowały spoczynek w szabat. Jan w ogóle nie pisze nic na temat kobiet, które się przyglądają naconemu pochówkowi. A potem jest szabat, grób jest zapieczętowany, kamień zatoczony, straż postawiona. No i mamy poranek pierwszego dnia tygodnia. I znów widzimy kobiety o świcie. Pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. Tak pisze Mateusz, że przyszły obejrzeć grób. Marek pisze, że kiedy minął szabat, Maria Magdalena, Maria matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Łukasz pisze, że w pierwszy dzień tygodnia poszły sporo świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. A były to Maria Magdalena, Joanna i Maria matka Jakuba i inne z nimi. I Jan pisze, a pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. A więc no, spójne czy niespójne? Spójne. Jak najbardziej spójne dziewczyny. I autorzy tekstów są zgodni co do tego na pewno, że była tam Maria Magdalena, że była tam druga Maria, ta matka Jakuba młodszego i Józefa, matka synów Zebedeusza, czyli Salome, jej imię podaje tylko Marek. O obecności Joanny pisze tylko Łukasz, a Jan pisze o tym, że właściwie tylko o Marii Magdalenie, czyniąc ją jakby główną i jedyną bohaterkę tych wydarzeń. W każdym razie przychodzi grupa kobiet. Każdy ewangelista kładzie nacisk na troszkę inną, ale wszyscy mówią o Marii Magdalenie. I dziewczyny przyniosły ze sobą olejki. Być może niektóre już z tych olejków miały w domu, inne rano być może musiały to kupić. W każdym razie Jezus według obrządku żydowskiego, oprócz tego, że był zawinięty w płótna z tymi wszystkimi ziołami, tak, które przyniósł Nikodem, powinien być jeszcze namaszczony. Tutaj się to nie dokonało. One miały problem, kto nam odsunie kamień, bo musimy dokonać jakby tak pełni obrządku, ale jak wiecie, Jezus był namaszczony, tak? Był namaszczony troszkę wcześniej. Przez kogo? Przez Marię, tak? Marię, siostrę Marty. Kiedy w domu Szymona Trendowatego była impreza. Tam wtedy Maria podeszła i namaściła Jezusa olejkiem nardowym. Judasz się oburzył, zresztą inni uczniowie też, że lepiej było to sprzedać. To był bardzo, bardzo drogi olej, kosztował tyle, ile rok pracy. To był olej chowany na bardzo, bardzo specjalne okoliczności. Czasem to był dla niektórych kobiet taki olejek, to był posag. Ten olejek zbierano, tam po kropelce czasem, po dwie kropelki dolewano do tego flakonika. To był wielki, wielki skarb. Wtedy właśnie Maria cały ten flakonik rozbiła, namaściła Jezusa głowę, stopy. Jezus powiedział, ona to zrobiła na mój pogrzeb. On został namaszczony jeszcze przed swoim pogrzebem. No i potem te kobiety mają spotkania, dziwne spotkania z aniołem, z aniołami, z młodzieńcem. I znów każdy ewangelista troszeczkę inaczej nam to pokazuje, na kogo innego jakby kładzie nacisk. Czasem siedzi dwóch, a rozmowa jest tylko z jednym, tak? I się mówi, a spotkałam tam tą osobę i pogadałam z nią, a o drugiej osobie się nie wspomina. Także są to jak najbardziej spójne przekazy. Popatrzcie na to, wyobraźcie sobie to, co jest napisane. Ale kim były te wszystkie kobiety? Słuchajcie, kim one były, skąd one się tam wzięły, co one tam robiły? No właśnie, i u Marka czytamy takie słowa, że one to, kiedy przebywał w Galilei, towarzyszyły mu i usługiwały. I było wiele innych, które razem z nim przyszły do Jerozolimy. Mateusz pisze, że szły one z Jezusem z Galilei i usługiwały mu. Czyli to są kobiety, które razem z Jezusem przyszły z północy. Galilea to była ta prowincja na północy, tak? Judea to była prowincja na południu. W środku leżała Samaria i Samarytanie, z którymi Żydzi się bardzo, bardzo nie lubili, ze szczerą wzajemnością. I tam z Galilei do Jerozolimy całe to towarzystwo z Jezusem przyszło. I słuchajcie, kiedy my myślimy o działalności Pana Jezusa, to zwykle pamiętamy o tym, że Jezus chodził z 12 apostołami, tak? I to byli ci mężczyźni, których Pan Jezus sam wybrał, żeby mu towarzyszyli. I dziewczyny, bardzo ważne jest to, żebyśmy my pamiętały, że to, co robił Pan Jezus w czasie swojego życia ziemskiego, to on bardzo mocno wpisywał się w normalny system i sposób życia, w normalną konwencję życia tamtych czasów. I w tamtym czasie nauczyciele, tak zwani rabini, tak, zakładali swoje szkoły rabinackie, czy rabinistyczne. I Jezus i każdy z tych nauczycieli, często właśnie to byli tacy wędrowni nauczyciele, mieli grupki swoich uczniów. I zwykle to uczniowie przychodzili do nauczyciela, wybierali sobie nauczyciela, często jeszcze płacili takiemu nauczycielowi, po to, żeby mogli się od niego uczyć. I kiedy będziecie czytać Pismo Święte, to będziecie widziały, że były szkoły prorockie, ale były też szkoły cechowe, no i były właśnie takie szkoły rabinackie. Z tym, że Pan Jezus tu zrobił inną rzecz. On nie czekał, żeby uczniowie przyszli do Niego, Jemu tak zapłacili za możliwość bycia z Nim, tylko On sam pokazał, spośród tych, którzy się wokół Niego zaczęli gromadzić, On sam pokazał tych 12, z którymi On chce pracować. Swoją drogą, z ludzkiego punktu widzenia to nie najlepiej chyba wybrał. No ale jak wiemy, Pan Jezus potrafi zrobić nawet z kiepskiego narzędzia dobry użytek. I Jezus koncentrował się na tych 12. To była ta Jego szkoła. To była szkoła rabiego Jeszui z Nazaretu. Im poświęcał najwięcej czasu, ich szkolił, ale wokół było jeszcze ilu? 72 co najmniej, tak? I były właśnie kobiety. Kobiety, które w podróżach towarzyszyły Jezusowi i zajmowały się logistyką. I teraz Pan Jezus przychodzi z Galilei do Jerozolimy na święto i każdy dorosły Żyd miał obowiązek być w Jerozolimie na trzech świętach trzy razy do roku. Na święcie Paschy, 14 Nisan, potem po 50 dniach było święto, była pięćdziesiątnica, tak? I potem było jeszcze święto Szałasów. Przy czym Pascha to było święto rodzinne i na ogół przychodzono z całymi rodzinami właśnie do Jerozolimy. I wtedy był w Jerozolimie nieprawdopodobny tłok. Dlatego wszystkie możliwe domy miejscówki były pozajmowane. Ludzie nocowali w wioskach naokoło Jerozolimy. Na przykład Betania była tą wioską, w której Jezus się zatrzymywał u Marii, Marty i Łazarza. To była niecałe 3 km od Jerozolimy leżała ta wioska. Ale też na przykład ludzie w namiotach naokoło Jerozolimy nocowali. I kiedy czytamy o Szymonie z Cyrenejczyku, który wracał z pola. Szymon z Cyrenejczyk to był mieszkaniec Cyreny, który przyjechał, to był Żyd z diaspory, który przyjechał właśnie na obchody Święta Paschy i najprawdopodobniej nocował w namiotach na polu, poza murami Jerozolimy. I on szedł z pola do miasta. Także był rzeczywiście tłok. I ciekawe było to, że właśnie w Święto Paschy niektóre szkoły, tego się dowiedziałam teraz niedawno, muszę wam powiedzieć, od pewnego Żyda mesjańskiego, że niektóre szkoły rabinackie po kilku latach swojej działalności kończyły, miały jakby taką imprezę graduacyjną, tak? Właśnie w Jerozolimie w czasie Paschy. I było wielkim zaszczytem dla mieszkańców Jerozolimy goszczenie takiego rabina i jego uczniów w domu. I właśnie w większości domów były takie sale do wynajęcia. I Jezus właśnie z tego skorzystał. Znów wpisał się w ten obyczaj. Kończył swoją działalność, kończył swoją działalność z uczniami. Dlatego tego święta nie spędza z całym tym gronem, które z nim przyszły. Nie spędza ze swoją matką, która też przyszła z nim. Potem zresztą jest pod krzyżem. Nie spędza z tymi kobietami, które przyszły. Nie spędza w gronie z ciotką, która też tam była. Tylko właśnie spędza ze swoimi uczniami. Idzie do takiej wynajętej sali i tam mają taką imprezę graduacyjną. Rozstajemy się. Koniec szkoły. Dlatego Jezus jest z nimi. Natomiast cała ta reszta towarzystwa, która przyszła z Panem Jezusem z Galilei, z północy, spędza Paschę, je Paschę gdzie indziej, nie wiemy gdzie. I między tymi osobami jest właśnie Maria Magdalena. I kiedy myślicie o Marii Magdalenie, dziewczyny, kogo widzicie? Wyobraźcie ją sobie. Jak wygląda? Ładna? Młoda? Stara? No właśnie. Jakie ma włosy? Ciemne, chyba ciemne, tak. Imię Maria to jest imię pochodzenia hebrajskiego. Ono pochodzi od słowa Mariam, napawać radością. I ta Maria jest jedną z sześciu Marii, które są wymienione, chyba sześciu, które są wymienione w Nowym Testamencie. I dla odróżnienia od pozostałych jest nazwana Magdaleną z Magdali. Magdala to było miasteczko, małe miasteczko, właściwie taka bardziej wioska, położona mniej więcej 3 km od Kafarnaum. Jak pamiętacie, Kafarnaum to było to miasto nad Jeziorem Galilejskim, gdzie mieszkał Pan Jezus. Tam mieszkał Piotr i prawdopodobnie właśnie tam Pan Jezus miał tą swoją bazę dla swojej szkoły. I Maria Magdalena jest tą kobietą, wokół której rosło chyba najwięcej mitów. Niektórzy wręcz, jak wiecie pewnie, uważali, że była partnerką życiową Pana Jezusa. Tak? Słynny kot Leonarda da Vinci, nieszczęśliwy i okropny. Który zrobił bardzo wiele złego w wielu umysłach. Nie znamy jej wieku, dziewczyny. Równie dobrze mogła być to kobieta około 40. My zwykle ją sobie wyobrażamy jako taką fajną, młodą dziewczynę z długimi włosami. Ale to mogła być kobieta mająca około 40 lat. Równie dobrze. Nie znamy jej statusu społecznego, nie znamy jej sytuacji rodzinnej. Słuchajcie, tak naprawdę wiemy o niej bardzo mało. Niektórzy mówią, że była nierządnicą, ale nie ma żadnych podstaw, żeby tak mówić. Niektórzy ją utożsamiają właśnie z tą Marią, która Jezusowi, która namaściła Jezusa i wydarła mu na nogi włosami. Nie, dziewczyny. Takie sytuacje miały dwukrotnie miejsce. Jedna miała miejsce rzeczywiście na północy, w Galilei i tam była kobieta, która była nierządnicą, prostytutką i ona rzeczywiście przyszła do Jezusa, rzeczywiście namaściła mu nogi, rzeczywiście wytarła włosami, rzeczywiście obmyła łzami i to była inna sytuacja niż potem ta, która miała miejsce na południu w domu Szymona Trędowatego, kiedy podobną rzecz, ale w zupełnie innym celu, właśnie z tym użyciem olejku nardowego, zrobiła Maria, siostra Marty. Tak sądzę, że to są to dwie zupełnie inne sytuacje i w żadnej z nich nie gra, tutaj nie bierze udziału Maria Magdalena. Natomiast wiemy o niej tylko jedną rzecz i czytamy o tym w Ewangelii Łukasza i czytamy tak. Następnie Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym, a było z Nim 12 oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i chorób. Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło 7 złych duchów. Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda. Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swojego mienia. Więc wiemy o Marii Magdalenie, o Marii z Magdali tylko to, że została uwolniona od 7 złych duchów. Inne też zostały uwolnione od duchów, zostały uwolnione z chorób, ale o niej jest to wyakcentowane, że ona została uwolniona od 7 złych duchów. Nie wiemy, jak pod wpływ tych złych duchów się dostała. Wiemy tylko, że była pod ich wpływem, co na pewno zmieniło jej życie w koszmar. Demoniczne opętanie jest czymś potwornym, makabrycznym i bardzo, bardzo rzeczywistym. I zamienia rzeczywiście życie w dramat, w koszmar. Powoduje zaburzenia fizyczne, zaburzenia psychiczne. To na pewno generowało cierpienia dla jej otoczenia, dla niej samej nieprawdopodobne. I być może właśnie wtedy, kiedy Pan Jezus, jak to miał w zwyczaju, obchodził okoliczne tam w Galilei miasteczka i wsie, być może właśnie wtedy ją spotkał. Może przyprowadzono ją do Niego. Może wskazano na nią palcem, tak? Gdzieś tam w oddali pokazano. I On może do niej wtedy właśnie podszedł. I ją uwolnił. I właśnie to zdanie. Maria, zwana Magdaleną, która opuściło 7 złych duchów. Zdanie bardzo krótkie, ale bardzo, bardzo mocne w treści. I tak skończył się dramat życia Magdaleny. Natomiast teraz wolna, zdrowa, dołącza do drużyny Pana Jezusa i towarzyszy Mu, Jemu i chłopakom. Służy, być może też właśnie ze swojego mienia. To wskazuje, że no, to nie były biedne kobiety. Jedna z nich, zauważcie, była żoną zarządcy majątku Heroda. Właśnie ta Joanna, która potem też była przy grobie. I Maria Magdalena musiała liczyć się wśród tych kobiet. Dlatego też myślę, że to nie była młoda dziewczyna. Ona jest, jej imię jest zawsze wymienione jako pierwsze. Jeśli autorzy biblijni wymieniają te kobiety, tam różni autorzy w tych tutaj sytuacjach około tak zmartwychwstaniowych, jej imię pojawia się na początku. Więc to ma znaczenie. Też kiedy czytamy Biblię, warto zwracać uwagę właśnie na kolejność imion. Czyli ona w jakiś sposób tam grała pierwsze skrzypce. I nie sądzę, żeby taka młoda dziewczyna no już miała aż tego typu doświadczenia, tak duchowe, jak ona miała, i żeby no, mogła przewodzić temu gronu kobiet innych, dojrzałych i na pewnych takich też stanowiskach w społeczeństwie. Więc no, to chyba nie była taka młoda dziewczyna, chociaż kto wie, dowiemy się może gdzieś kiedyś w niebie. I teraz w którymś momencie właśnie już po tej swojej wieczerzy paschalnej, którą spożywa, zjadała być może w towarzystwie Marii, Matki Jezusa, żony Kleofasa, czy ciotki Jezusa, może wśród tych innych kobiet, dowiaduje się, że Jezus został pochwycony. Być może towarzyszy gdzieś tam też w drodze krzyżowej, bo wiemy, że Jezus spotkał swoją matkę w czasie drogi krzyżowej, więc prawdopodobnie Maria Magdalena też gdzieś tam była, chociaż nic o niej tutaj nie słyszymy. I wreszcie znajdujemy ją właśnie na wzgórzu Golgoty. Najpierw prawdopodobnie w pewnej odległości od krzyża, a potem widzimy ją jak z Marią, tak z matką Jezusa i ciotką, jest już pod krzyżem. A potem spotykamy ją, jak patrzy, gdzie jest składane ciało Jezusa, i rano z spotykamy ją z kobietami przy grobie. Przy grobie na pewno było dużo zmieszania i dużo zamieszania. W każdym razie znów, kiedy będziemy czytać te opisy, to możemy się domyślać, że te kobiety też się podzieliły. Że one nie wszystkie w gromadzie jednej biegły, tylko zdaje się, one tak troszeczkę, wiecie, Maria Magdalena zdaje się je wyprzedziła. Pobiegła do Jana i Piotra, potem z Janem i Piotrem z powrotem do grobu. Te pozostałe już do grobu nie wracały, przynajmniej nic tutaj nie znajdujemy w relacji ewangelistów. One miały iść do uczniów, powiedzieć im, żeby chłopaki tak ruszyli się z miejsca i poszli do Galilei. Chyba nie bardzo im dowierzali, bo Jezus musiał sam do nich, im się pokazać wreszcie, chłopakom. Z nimi w ogóle były kłopoty. W każdym razie Maria Magdalena wraca do grobu, zostaje przy grobie sama. No i właśnie, mamy to wydarzenie, o którym dzisiaj czytamy. Pozwólcie, że wam je przeczytam. Z 20 rozdziału. Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekł do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: nie zatrzymuj mnie jeszcze, bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: widziałam Pana i to mi powiedział. I teraz, dziewczyny, czego możemy uczyć się od niej, z jej życia? Bo tak naprawdę niewiele jest o niej. Ale czegoś możemy się nauczyć. Poczytajcie sobie o niej. I zobaczcie, ja kiedy tak wracałam do tych tekstów, czytałam, to zobaczyłam w niej ogromne oddanie i taką żarliwą pasję dla Jezusa. I taką też swoistą nawet determinację. Ona jest tam, gdzie jest On. Jest z Nim w Galilei, jest z Nim w drodze, jest z Nim w Jerozolimie, jest z Nim pod krzyżem, jest z Nim przy grobie. I następnego dnia wraca i też jest tam, gdzie jest On, a przynajmniej gdzie On powinien być. Ale Jego nie ma, tak? Jego nie ma. Więc ona chce wiedzieć, gdzie On jest. I wreszcie, jak widzi człowieka, który może coś wie na jego temat, to mówi: gdzie On jest? Daj mi Go, ja Go zabiorę. Jeśli Ty przeniosłeś mojego nauczyciela, to powiedz, ja Go zabiorę. Gdybym zapytała, ktoś zapytał, każdą z nas, jaka jest Twoja żarliwość do Pana, tak na skali 0,5? Gdzie byście się umiejscowiły? To już pytanie do naszych serc. U niej była wielka żarliwość. I możemy się zastanawiać, skąd? Skąd się to w niej wzięło? I możemy powiedzieć, no właśnie. Chyba z tego powodu, co Jezus dla niej zrobił, z powodu świadomości tego, co Jezus dla niej zrobił. A wy, dziewczyny, jak każda z was by odpowiedziała na to pytanie, gdyby dostała takie pytanie: co Jezus zrobił dla ciebie? Co jako pierwsze przyszło ci do głowy? Co jako pierwsze przyszło ci na myśl? I czy w związku z tą odpowiedzią, którą sobie gdzieś tam w sercu udzieliłaś, przeszły ci ciarki po plecach? Czy poczułaś wzruszenie? Ja myślę, że jest część duża wśród nas właśnie takich osób, które mają wielką żarliwość, które potrafią odpowiedzieć na to pytanie, co Jezus dla mnie zrobił, które czują te ciarki na plecach, ale być może jest też wiele z nas, które tego nie czują. I dziewczyny, my nigdy nie będziemy miały pasji, żarliwości i właśnie tych ciarek na plecach, jeśli nie będziemy wiedziały, co Jezus dla nas naprawdę zrobił. Maria Magdalena była w mocy złego ducha, nawet 7 złych duchów. I jej życie było na pewno tragiczne. A jak wyglądało twoje życie, zanim spotkałaś Jezusa? I to jest takie pytanie, na które zwykle staramy się odpowiedzieć, kiedy jesteśmy poproszone o świadectwo. Jesteście we wspólnocie, chyba wszystkie, tak, tutaj w Wodzie Życia. I prawdopodobnie niektóre z was już miały okazję mówić świadectwo, pisać świadectwo, były proszone o świadectwo. I co wtedy mówimy? Zwykle w świadectwie mówi się, jak wyglądało moje życie, zanim spotkałam Jezusa. Potem mówimy, jak spotkałam Jezusa i potem, co się zmieniło. Tutaj zresztą w czasie rekolekcji też były świadectwa. Ja też tutaj byłam, słuchałam tych świadectw. I czasem życie niektórych z nas było takim życiem, jak życie Marii Magdaleny. A czasem mogło to być życie jeszcze gorsze niż Marii Magdaleny. Życie okropne. No i wtedy jest o czym opowiadać. Ale życie wielu z nas takie nie było. Życie wielu z nas było życiem okej. Właściwie o czym tu opowiadać? Co Jezus dla mnie zrobił? Czym się tu zachwycać? Gdzie te ciarki na plecach? I trudno powiedzieć jakieś takie sensowne, ciekawe świadectwo, tak? Poproszone o świadectwo, tak się właśnie zastanawiamy, co by tu wymyśleć? No może powiem o tym, że nie widziałam sensu w swoim życiu. No i wtedy tak produkujemy świadectwo i się zastanawiamy nad tym, co by tu powiedzieć. Ale wiecie co? Tak naprawdę. I teraz będę mówiła dosyć trudne rzeczy, dziewczyny. To, jakie było twoje życie, ma drugorzędne znaczenie. Z jakiego układu życiowego zostałaś wyrwana, to ma naprawdę drugorzędne znaczenie. Znacznie większe i ważniejsze znaczenie ma nasza rzeczywistość duchowa. A ona dla nas wszystkich była taka sama i równie przerażająca. Kiedy przychodzimy na ten świat, każda z nas przychodzi na ten świat jako obca dla Boga, wroga Bogu, to pisze Paweł w liście do Kolosan, jako martwa dla Boga i zasługująca na Boży gniew. I to pisze Paweł w liście do Efezjan. I każda z nas przychodzi na ten świat pod władzą księcia Królestwa Ciemności. I każda z nas jest jego własnością. Maria Magdalena czuła to na własnej skórze. Wiele z nas tego nie czuje na swojej skórze, ale taka jest nasza rzeczywistość, dziewczyny. Taka jest rzeczywistość każdego człowieka, który przychodzi na ten świat. I jeśli jeszcze w tym stanie należenia, tak, do Królestwa Ciemności żyjesz tak jak Maria Magdalena lub gorzej, no to jest rzeczywiście straszne, tak? Cierpisz ty, cierpi twoje otoczenie. Ale jeśli żyjesz dobrze, to jest bardzo miłe. Być może robisz też dużo dobrych uczynków. Być może też robisz dużo wspaniałych, dobrych rzeczy dla ludzi wokół ciebie. Ale to nie zmienia rzeczywistości duchowej. Jesteś obca dla Boga, wroga Bogu, martwa dla Boga i podpadająca pod jego gniew. Dziewczyny, o tym się rzadko mówi. Ale jeśli my tego sobie nie uświadomimy, to my nigdy nie poczujemy pasji tak dla Jezusa. Dla Boga, nawet jeśli dobrze żyjesz i spełniasz dobre, wspaniałe czyny, to nie ma znaczenia. Ani nie dla Boga, ani dla twojej wieczności. Nawet najlepsze uczynki, które są robione przez ludzi, przez osoby należące do księcia ciemności, są uczynkami martwymi, bo są czynione przez martwe dla Boga osoby. Jesteś martwa dla Boga, w związku z czym twoje nawet najlepsze uczynki najwspanialsze i najpiękniejsze życie dla Boga jest martwe. I nie zmienia Twojej rzeczywistości duchowej w żaden sposób. Możesz nie czuć tego, ale kiedy Bóg na Ciebie patrzy, widzi martwą osobę, wrogą, dla siebie obcą i pod Jego gniewem. I takie dobre życie, tak ludzi martwych dla Boga, to jest bardzo ważne dla społeczeństwa. Tak? To jest bardzo ważne, żeby ludzie byli dobrzy dla siebie nawzajem, czynili dobre rzeczy, służyli sobie wzajemnie, to jest ważne. Ale w oczach Boga, słuchajcie, to jest martwe. To nie ma znaczenia. I my musimy zmierzyć się z tą rzeczywistością, jeśli chcemy zrozumieć, co zrobił dla nas Jezus i poczuć żarliwą pasję dla Niego. Pan Jezus nie przyszedł uwolnić nas od brzydkiego życia. Chociaż to też chce zrobić i robi. Pan Jezus nie przyszedł zrobić z nas miłych ludzi. Chociaż to też robi. Pan Jezus nie przyszedł dać nam fajnego życia, w którym On będzie jednym z elementów. Pan Jezus to nie jest święty Mikołaj, który ma przynieść nam frajdę i prezenty. Są ludzie, którzy mają obfite życie, fajne, bez Jezusa. Są. Są. Żyją dobrze, żyją fajnie i mówią, po co mi Jezus? Po co mi Jezus? Bo nie mają świadomości swojej rzeczywistości duchowej. Sednem jest to, dziewczyny, że Jezus przyszedł, żeby nas uwolnić spod władzy diabła, nawet jeśli nie byliśmy tego świadome. To słowo diabeł ktoś tak w ogóle nie używa teraz, nie? Tak jest dziwne. Ale taka jest nasza rzeczywistość. W przypadku Marii Magdaleny to korespondowało z jej też życiem, tak? Z jej stylem życia. Dla wielu z nas tak nie jest. Natomiast rzeczywistość duchowa jest prawdziwa. I Jezus przyszedł nas uwolnić od tej rzeczywistości. Od tego naszej przynależności do władcy ciemności. I w tej chwili zauważcie, że się nie naucza o tym miejscu, które Jezus nazywał piekłem. O miejscu oddzielenia od Boga. Od miejscu, na które jest skazany każdy człowiek, jeśli nie zostanie uratowany przez Jezusa. Ja kiedyś słyszałam, miałam takie wyobrażenie tego miejsca nazywanego piekłem, że to jest takie miejsce, w którym nie ma Boga. Ale usłyszałam kiedyś takie zdanie, że piekło to jest miejsce, w którym jest gniew Boży. W którym jest wylany gniew Boży. Dziewczyny, to jest przerażające. Przerażające. Jeśli któregoś dnia trzeba byłoby opuścić tę rzeczywistość, w której mamy jeszcze różne zabawki, tak? Mamy troszkę miłości ludzi, mamy troszkę radości. Któregoś dnia będziemy musiały zostawić tę rzeczywistość i przejść na stronę wieczności. I znaleźć się pod Bożym gniewem. To jest coś potwornego. To jest najstraszniejsza rzeczywistość, o jakiej możemy w ogóle pomyśleć. I Jezus przyszedł uratować nas właśnie z tej rzeczywistości. Czasem słyszymy takie, pewnie też słyszałyście, Bóg jest miłosierny, Bóg wszystkich uratuje, tak? Piekło będzie puste. Nie dajmy się zwieść. Nie dajmy się zwieść. Pan Jezus mówił coś zupełnie innego. Zbawić, to znaczy uratować. Jezus jest Zbawicielem, to znaczy jest ratownikiem. Nasz język polski tego tak nie oddaje. Język angielski to bardzo dobrze oddaje. Tak, save, savior, savior, ten, który ratuje, który wybawia. Jezus przyszedł nas uratować, wybawić z tej właśnie straszliwej rzeczywistości, w której była każda z nas była Marią Magdaleną. I On jest jedyną drogą do Boga. On jest drzwiami, On jest bramą, On jest tym, który ratuje każdą z nas. A potem też zmienia życie. Zmienia styl życia, zmienia sposób życia. Wprowadza radość. Ale dla każdej z nas najważniejsze jest to, żebyśmy, i zachęcam nas dziewczyny do tego, żebyśmy pomedytowały nad tym, co stałoby się z nami, gdyby nie Jezus. Niezależnie od tego, jak żyłyśmy. Niezależnie od sposobu życia. Co stałoby się z nami w rzeczywistości duchowej, gdyby Jezus nie, nie przyszedł, nie chwycił, nie stał się ratownikiem. I Maria Magdalena tego doświadczyła. Ona doświadczyła też tego na swojej skórze w taki sposób bardzo, bardzo namacalny. Bo ona doświadczyła tego, że została wręcz uwolniona tak od tych cierpień, które były jej udziałem przez zamieszkanie tych złych istot w niej. I kiedy ktoś zrobi dla nas coś takiego dobrego, coś takiego niesamowitego, to prawdopodobnie tym uczuciem, które zbudzi się w sercu każdej z nas, będzie wdzięczność. I ja myślę, że to jest ta druga jakby rzecz, która motywowała Marię. Raz świadomość tego, co się stało, a dwa ta wdzięczność, która w niej się zrodziła. Nie wdzięczność, która jest ciężarem, nie wdzięczność, która jest takim trudnym do zniesienia długiem wdzięczności, ale wdzięczność radosna, wdzięczność płynąca z głębi serca. Ta wdzięczność, która każe wołać Alleluja, tak? I ona poszła za Jezusem. Poszła za Jezusem, nie próbowała swojego życia dawnego odremontowywać, tak? Nie próbowała odbudowywać, natomiast postanowiła na całego pójść za tym, który ją uratował, żeby mu służyć swoim czasem, swoim mieniem, swoimi siłami, żeby mu towarzyszyć, żeby organizować. Ona chyba była menedżerem dla całej tej grupy. I oczywiście dając też otrzymywała, bo tak to jest w tej ekonomii Bożej, że jeśli dajemy, to otrzymujemy. Ta ekonomia Boża jest taka inna niż ekonomia świata. Ostatni są pierwszymi, tak, ubodzy są bogatymi. Ci, którzy dają, otrzymują. I ona dając z siebie otrzymywała prawdopodobnie też bardzo, bardzo dużo. Nie tylko jadła ten chleb, który Jezus rozmnażał, ale była świadkiem tego wszystkiego, co robił. I im dłużej mu służyła, im lepiej go poznawała, tym bardziej go kochała. I znów dziewczyny, jak to wygląda u każdej z nas? Czy okazujemy wdzięczność Jezusowi? Jak okazujemy wdzięczność Jezusowi? Jak możemy okazać Mu wdzięczność? Jezus teraz siedzi po prawicy swojego Ojca, któregoś dnia przyjdzie z powrotem w chwale. Ale my możemy okazywać Mu wdzięczność na różne sposoby. Możemy okazywać wdzięczność bezpośrednio Jemu, w mówieniu, w wielbieniu Go. Ale możemy też okazywać wdzięczność służąc ciału Chrystusa, czyli wspólnocie, w której jesteśmy, służąc swoimi darami, służąc swoimi talentami. I też tutaj w świadectwach słyszałam, co daje nam wspólnota, ale spróbujmy, dziewczyny, pomyśleć też o tym, co ja mogę dać wspólnocie, jak ja mogę służyć ciału Chrystusa i w ten sposób Jemu samemu, żeby pokazać, jak bardzo, bardzo jestem Mu wdzięczna. I teraz zdaje się, że to jest ten czas, tak, kiedy powinniśmy kończyć. Czy ja, bo ja się pogubiłam w czasie, ktoś mi może pomóc?
Tak, już.
Jest na Justyna? Już, tak? I teraz małe grupki sobie zrobimy, bo mam pytania dziewczyny, które przygotowałam. I
można na to 10 minut na dyskusję w grupkach.
Tutaj są pytania. Nie wiem, czy jak robicie normalnie.
Może przeczytać te pytania. Może pani przeczytać?
Mogę przeczytać, ale też mogę porozdawać. No. Porozdaję, co? Także słuchajcie, bo nie wiem, gromadzicie się w sześcioosobowe jakieś takie. Ja przeczytam, a to porozdawajcie. W takich sześcioosobowych grupkach mniej więcej. To są takie pytania. Co ci szczególnie urzeka w osobie Marii Magdaleny? Na co kładziesz nacisk, opowiadając ludziom o roli Pana Jezusa w Twoim życiu? Jak może zmienić się Twoje świadectwo o roli Pana Jezusa w Twoim życiu, gdy uświadomisz sobie, co On naprawdę dla Ciebie zrobił? Jak obecnie wyraża się Twoja wdzięczność do Pana Jezusa za to, co dla Ciebie zrobił? Jak obecnie służysz Panu Jezusowi? I co możesz zmienić? Także zachęcam Was, dziewczyny, do zastanawiania się.
Podzielmy się może w trzyosobowe grupki, bo pytań jest dużo, mamy na to 10 minut. Także teraz
tak... To nie musicie odpowiedzieć na wszystkie. Możecie po prostu te, na które zdążycie, ale nie będzie w naszej osoby, to nie będzie tyle kartek, bo ja przygotowałam 30 kartek, nie wiedziałam, że będzie tyle.
To nie jest. Także teraz, tak jak siedzimy w trzy osoby, odpowiedzmy sobie na to pytanie.
To jest jedna o Biblii, a druga jest o tym.